各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners. GWF School Praktikujący.
Wczoraj wspomnieliśmy o tym, jak ważna jest postawa, z jaką przyjeżdżamy na takie odosobnienie, czy jaką przyjmujemy tu na odosobnieniu. Mówiliśmy o tym, że wiele osób przyjeżdża na takie odosobnienie z takim nastawieniem, żeby tutaj coś zdobyć, żeby tutaj coś osiągnąć. I mówiliśmy, jak ważne jest, aby nie mieć tego rodzaju nastawienia. Szereg osób przyjeżdża tu z takimi jakimiś poglądami, coś słyszeli już wcześniej na ten temat, albo mają już takie wyrobiony pogląd, że tutaj mogą osiągnąć jakieś, doświadczyć czegoś mistycznego, zdobyć jakieś nadprzyrodzone moce, albo nawet osiągnąć oświecenie. Ale jeżeli praktykujemy na odosobnieniu z takim nastawieniem, to nie jest to właściwy kierunek, a nawet może to nastręczyć różnych trudności i problemów w naszej praktyce. Wczoraj wspomnieliśmy też o innym nastawieniu, mianowicie o takiej skłonności osób przyjeżdżających na odosobnienie, aby idealizować nauczyciela, aby otaczać go jakąś szczególną czcią. Takim osobom wydaje się, że nauczyciel posiada jakieś wyjątkowe umiejętności, jakieś nadprzyrodzone moce, nawet że jest oświecony i że w związku z tym może przekazać to innym osobom, te umiejętności, jakieś nadprzyrodzone moce, czy nawet sprawić, że ktoś inny osiągnie oświecenie. I wtedy takie osoby bardzo wkładają wielkie nadzieje w nauczycielu, mają wielkie oczekiwania wobec niego i traktują go wręcz jak Boga. Ale jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to z całą pewnością też zmierza w swojej praktyce w niewłaściwym kierunku i może to doprowadzić do różnych problemów w praktyce. Wspominaliśmy wczoraj o tym też, że ważne jest, aby znać cel praktyki. To, dlaczego stosujemy praktykę. I mówiliśmy o tym, że zasadniczo celem praktyki jest zmniejszenie naszych strapień, zmniejszenie ilości problemów, jakie napotykamy w życiu i cierpienia, którego doświadczamy w życiu. I kiedy znamy cel praktyki, wówczas możemy odpowiednio tę praktykę stosować. Ale to, co jest również ważne, to znajomość procesu praktyki, tego, w jaki sposób praktyka się rozwija, jakie są kolejne etapy, jakie możemy napotkać w toku praktyki i w jaki sposób podchodzić do praktyki na tych poszczególnych etapach. Jeżeli nie znamy tego procesu praktyki i podejścia na różnych etapach do praktyki, wówczas też może to doprowadzić do różnorakich problemów. A więc to, co jest ważne, to jest mieć odpowiednie nastawienie do praktyki, to jest znajomość celu praktyki, po co ją wykonujemy, następnie tego, w jaki sposób przebiega praktyka, jakie są etapy i jakie jest podejście do praktyki na tych poszczególnych etapach. Jeżeli mamy znajomość tych elementów, wówczas ta praktyka może właściwie się rozwijać. Wiemy ze studiów, swoich studiów nad Dharmą Buddy, jak również tego, co słyszymy od innych, na podstawie różnych poglądów, idei wygłaszanych przez innych, a także przede wszystkim z własnego doświadczenia życiowego, że w życiu jest wiele cierpienia, wiele strapień, napotykamy szereg trudności, problemów w swoim życiu. I często wobec tych różnych trudności i problemów czujemy się bezsilni. Mamy poczucie, że nie mamy wystarczającej jakiejś takiej wewnętrznej siły, aby im sprostać, aby zmierzać się w kierunku szczęścia. I często, mimo iż chcemy być szczęśliwi, chcemy postępować właściwie, podejmować takie jakieś właściwe, zdrowe decyzje i działać w taki sposób w życiu. Czujemy, że powinniśmy tak robić, to czujemy, że te różne trudności, problemy, cierpienie, którego doświadczamy, uniemożliwia nam to, nie potrafimy tego przezwyciężyć. I to wynika z wielu takich rozpraszających, czy przypadkowych, czy złudnych myśli w naszym umyśle, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, jest szereg takich zanieczyszczeń umysłu, które pozbawiają nas tej siły. I w związku z tym, żeby się wzmocnić w takim właściwym działaniu i w radzeniu sobie z różnymi problemami, przeszkodami, strapieniami, ważne jest, aby właśnie stosować praktykę Chan, która ma takie wzmacniające działanie. Ale aby właściwie stosować praktykę Chan, właściwie praktykować, musimy mieć właśnie taką znajomość, w jaki sposób stosować metodę, w jaki sposób praktykować, jakie przyjmować podejście na różnych etapach praktyki. I jeżeli mamy taką znajomość, jak stosować metodę, wówczas możemy właściwie praktykować, w ten sposób jakoś wewnętrznie się wzmacniać, to sprzyja radzeniu sobie z różnymi problemami w życiu i pomaga uśmierzyć cierpienie w życiu i zmierzać ku prawdziwemu szczęściu. Wszyscy znamy pewnie osoby, które doświadczyły w swoim życiu jakichś trudnych sytuacji, traumatycznych sytuacji, w wyniku których umysł takiej osoby staje się bardzo niestabilny, bardzo taki rozedrgany. I takie osoby mogą upatrywać się w takim dostępnym chan sposobu, aby tak za jednym zamachem bardzo szybko w trakcie jednego odosobnienia rozwiązać ten swój problem i jakoś radykalnie zmienić swoją sytuację. Są też inne osoby, które być może nie doświadczyły jakiejś takiej jednej sytuacji, nie miały jakiegoś takiego jednego trudnego doświadczenia w swoim życiu, ale ich życie jest pełne problemów, jest pełne cierpienia. I takie osoby też mogą mieć nadzieję na to, że udział taki jednorazowy w odosobnieniu chan pomoże im uporać się szybko, z jednym zamachem, z tym całym cierpieniem i tymi problemami. Albo nawet osoby, które w tym życiu nie ma aż tyle cierpienia, ale które wiedzą, że tutaj chodzi o takie zmniejszanie swoich strapień, o jakieś takie wzmacnianie i rozwijanie swojego umysłu i dążenie do szczęścia. Osoby, które może nie doświadczają wielu takich trudności w życiu, a jednak też mogą mieć takie nastawienie, że nauczyciel prowadzący takie odosobnienie może im ich zapoznać, czy dać im jakąś metodę, która pozwoli im bardzo szybko właśnie poradzić sobie z tymi problemami w życiu, z trapieniami i osiągnąć szczęście. I niezależnie od tego, która to jest kategoria osób, to no, takie nastawienie, które polega na upatrywaniu w udziale w odosobnienia jakiegoś takiego środka, na takiego panaceum na wszystkie problemy i na upatrywanie w tym sposobu szybkiego, radykalnego rozwiązania wszystkich swoich trudności w życiu, całego cierpienia, no, nastręcza takie nastawienie wielu problemów. Jest w chińskim folklorze takie pojęcie takiej magicznej pigułki, której mówi się, że jeżeli się taką pigułkę połknie, to no, ona działa uzdrawiająco, a wręcz może zapewnić takiej osobie nieśmiertelność. Właśnie te osoby, o których mówimy, tak podchodzą do odosobnienia. Uważają je za takie lekarstwo, taki proces leczenia szybkiego i zaliczenie takiego odosobnienia kojarzy im się właśnie z połknięciem takiej magicznej pigułki, która bardzo szybko rozwiązuje wszystkie problemy. Ale jeżeli mamy takie nastawienie, to nasz umysł jest taki bardzo niespokojny, bardzo rozedrgany, jakby cały czas jakby no, jest w takim ciągłym pośpiechu, aby wreszcie ten rezultat osiągnąć. I wtedy przy takim nastawieniu do praktyki może to też prowadzić do wielu problemów, przeszkód i uniemożliwić takie właściwe stosowanie praktyki i osiąganie jakichś rezultatów praktyki. Więc jest istotne, aby mieć odpowiednie nastawienie do praktyki. Jeżeli mamy odpowiednie nastawienie, wtedy nasza praktyka przebiega w właściwym kierunku, rozwija się w właściwym kierunku. Ale nawet jeżeli mamy takie odpowiednie nastawienie do praktyki, wiemy, jaki jest cel praktyki, wiemy, w jaki sposób stosować metodę, może się zdarzyć, że kiedy faktycznie i wiemy, że zasadniczo celem praktyki jest zmniejszanie strapień, zmniejszanie czy ograniczanie różnych negatywnych stanów umysłu i pielęgnowanie takich pozytywnych stanów umysłu i pozytywnych cech, że praktyka ma nam pomóc wzmocnić się wewnętrznie, wzmocnić również takie przekonanie do praktyki, czyli zdecydowanie, by kontynuować praktykę. Mimo takiego nastawienia może się zdarzyć, że kiedy faktycznie zaczynamy stosować metody, zaczynamy praktykować, to zaczynamy odczuwać więcej cierpienia, więcej strapień niż poprzednio. Wtedy może pojawić się takie przekonanie, no, że przedtem było w miarę dobrze, a teraz, kiedy zaczynamy praktykować, faktycznie stosować metody, tak jakby staje się coraz trudniej. Napotykamy coraz więcej przeszkód, coraz bardziej cierpimy, pojawiają się różne trudne stany umysłu. I wtedy, powiedzmy, że to się odbywa w trakcie odosobnienia, wtedy te pierwsze dni, pierwsza część odosobnienia może być bardzo trudna, ponieważ zmagamy się z takimi strapieniami, z tego rodzaju cierpieniem, i możemy zacząć się zastanawiać, że może robimy coś nie tak, niewłaściwie stosujemy metodę, albo może, że sama metoda jest jakaś niedobra, nieskuteczna. Jednym słowem, zaczynają nas opadać wątpliwości dotyczące nas samych, dotyczących metody, praktyki, co osłabia nasze przekonanie, naszą determinację i wytrwałość w stosowaniu tej praktyki. A więc dobrze jest zdawać sobie sprawę też z tego zjawiska, że mimo właściwego początkowego nastawienia i znajomości, jaki jest znajomości celu praktyki i przebiegu stosowania metody i przebiegu praktyki, możemy natrafić na takie trudności związane z początkowym etapem stosowania praktyki, kiedy wydaje się, że cierpienie jakoś się nie zmniejsza, ale wręcz staje się bardziej intensywne. W toku takiej intensywnej praktyki na odosobnieniu możemy napotykać różnego rodzaju trudności. Jedną z nich może być to, że przyjeżdżamy na odosobnienie, siadamy na poduszce, próbujemy praktykować, ale czujemy się od razu tacy wyczerpani, tacy senni, że nie jesteśmy w stanie praktykować. Mimo już wiemy, że celem pobytu na odosobnieniu jest taka wytrwała, intensywna praktyka, taka wytężona praca nad praktyką stosowania metody, że chodzi o to, aby pozostawać przytomnym, czujnym, to z chwilą, kiedy siedzimy na poduszce, opada nas jakaś taka, stajemy się ociężali, senni i nie potrafimy utrzymać tej przytomności, zasypiamy. I może to być i na co dzień w życiu, nawet jeżeli prowadzimy taki bardzo intensywny tryb życia, mamy dużo pracy, często ta praca jest męcząca, albo nawet jakieś mamy trudności ze snem, nie potrafimy się dobrze wyspać. Mimo tych różnych trudności na co dzień w życiu jesteśmy w stanie jakby działać w miarę sprawnie. Czasem wystarczy po prostu, kiedy jesteśmy wyczerpani, bardzo zmęczeni, wyspać się dobrze i wtedy wszystko mniej więcej wraca do normy. A więc mimo różnych jakichś takich schematów związanych z pracą, ze snem, różnych trudności, jesteśmy w stanie w miarę dobrze w życiu funkcjonować. Natomiast właśnie na odosobnieniu, kiedy przyjeżdżamy, okazuje się, że praktykować jest nam z początku bardzo trudno. Właśnie czujemy się wyczerpani, jacyś tacy ociężali, nie potrafimy utrzymać przytomności i zasypiamy. I wtedy możemy zacząć wątpić w skuteczność tej praktyki, mimo iż wiemy, że ta praktyka, jej celem jest zmniejszanie strapień, różnych problemów, usuwanie przeszkód, to jakby doświadczamy czegoś wręcz przeciwnego, że wydaje się, że tych przeszkód i trudności jest więcej niż zwykle, więcej niż na co dzień w życiu. Inna przeszkoda, jaka może się pojawiać na odosobnieniu, to gdy siadamy na poduszce i staramy się praktykować, to zaczyna się pojawiać takie uczucie dyskomfortu, jakiś ból w ciele i mogą to być jakiś taki dyskomfort czy ból gdzieś, jakiś taki powierzchniowy, na powierzchni, gdzieś w mięśniach, ale może to być też jakaś taki ból czy dyskomfort gdzieś głębiej osadzony, gdzieś przemieniający z głębi ciała. I to może być pewnym zaskoczeniem, czy też mogą nas zacząć opadać wątpliwości dotyczące praktyki, ponieważ no, możemy mieć przekonanie, że na co dzień w życiu prowadzimy dosyć zdrowy tryb życia, dbamy o swoje ciało, ćwiczymy, jesteśmy w miarę rozluźnieni w życiu, jakoś rozciągnięci. Tymczasem tutaj, na odosobnieniu, przy intensywnej praktyce, kiedy siadamy, po prostu to ciało zaczyna sobie dawać znać z tymi dolegliwościami, bólami, dyskomfortem. I to też no, może być jakimś zaskoczeniem i może prowadzić do jakiejś takiej niepewności i wątpliwości dotyczącej samej praktyki, stosowania metody, czy tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Inna sytuacja, jaką możemy napotkać na odosobnieniu, polega na tym, że gdy zaczynamy praktykować, stosować metodę, to zaczynają nas opadać różne przypadkowe, złudne myśli. Wydaje się, że tych myśli jest bardzo dużo, znacznie więcej niż na co dzień w życiu. I to może być jakieś takie zaskakujące odkrycie czy doświadczenie. Możemy zacząć się zastanawiać, o co chodzi, że na co dzień w życiu przecież nie mam aż tylu tych myśli, nie trapi mnie aż tyle różnych przypadkowych myśli, mój stan umysłu jest dosyć prosty, nieskomplikowany. Tymczasem tutaj, na odosobnieniu, kiedy stosuję praktykę, która ma właśnie pomagać w tym, aby pozbywać się strapień, tych myśli jest bardzo dużo i trudno się z nimi uporać. Więc to może być zaskakująca jakaś sytuacja i też może prowadzić do tego, że zaczynamy kwestionować wartość odosobnienia, czy wartość praktyki, czy nasze podejście do stosowania metody. Możemy wręcz zacząć przypuszczać, że to samo stosowanie metody, sama ta praktyka jakby wywołuje taką ilość tych myśli. I takie same nastawienie możemy przyjmować wobec tych dwóch innych sytuacji, o których wspominaliśmy. To uczucie wyczerpania, tutaj na odosobnieniu, senności, wyczerpania, kiedy staramy się siedzieć, praktykować, jak również to uczucie jakiegoś niewygody, bólu, dyskomfortu podczas siedzenia. We wszystkich tych trzech sytuacjach, przy tych trzech rodzajach doświadczeń, możemy jakoś zacząć doszukiwać się ich przyczyny w samej praktyce, w tym, że stosujemy praktykę, jesteśmy na odosobnieniu, staramy się wytrwale praktykować i pojawiają się te problemy, więc wydaje nam się, że przyczyną jest właśnie samo stosowanie praktyki. Ale tak naprawdę to zjawisko polega na tym, że na odosobnieniu, gdzie mamy więcej czasu i przestrzeni, żeby się przyjrzeć swojemu stanowi umysłu, stanowi ciała i umysłu, kiedy możemy być bardziej przytomni, dysponujemy metodą, praktyką. I to nie jest tak, że to stosowanie metody, praktyka wywołuje te stany, jakby prowadzi do tych doświadczeń, tylko zaczynamy jaśnie widzieć, jaki jest nasz faktyczny stan ciała i umysłu. Więc i mimo iż subiektywnie może to się wydawać jakimś no, trudnym doświadczeniem, te myśli, ten dyskomfort, to wyczerpanie, to mimo iż można to postrzegać jako negatywny stan, to można też spojrzeć na to inaczej, jako na coś pozytywnego, ponieważ jakby zaczynamy dostrzegać, zauważać, jaki jest nasz faktyczny stan, jak naprawdę funkcjonujemy. Przedtem to miało miejsce, ale nie zauważaliśmy tego. Teraz zaczynamy to widzieć i w związku z tym możemy jakoś zacząć te, jakoś rozwiązywać tę sytuację. Ponieważ oczywiście przy każdym problemie, dopiero kiedy zdamy sobie z niego sprawę, możemy podjąć jakieś kroki, jakieś, zacząć stosować sposoby, żeby sobie z tym problemem radzić. Dopóki jesteśmy problemu nieświadomi, to nie możemy nic z nim zrobić. A więc tutaj pozytywną stroną takiego stanu rzeczy, tych doświadczeń o odosobnieniu, jest to, że zaczynamy je dostrzegać i wtedy dysponując praktyką, dysponując metodą, możemy stopniowo dążyć w kierunku redukowania tych przeszkód, usuwania tych przeszkód i rozwiązywania tych problemów i możemy zacząć przyjmować właściwe nastawienie do rozwiązywania tych problemów. A więc ważne jest tutaj, aby zdać sobie sprawę ze swojego faktycznego stanu i mieć odpowiednie nastawienie do tego, co się dzieje, widzieć to jako coś pozytywnego, następnie dysponować metodą do radzenia sobie z tymi problemami i rzeczywiście ją stosować. Może być też tak, że jesteśmy w stanie już właściwie stosować metodę, nie napotykamy jakichś większych przeszkód w stosowaniu metody w praktyce i również kiedy przyjeżdżamy na odosobnienie, nadal jesteśmy w stanie właściwie praktykować bez większych problemów, przeszkód i wszystko przebiega sprawnie, żadna z tych sytuacji, o których wspomnieliśmy, nas nie trapi. Oczywiście, jeżeli tak jest, to dobrze i możemy kontynuować praktykę. Natomiast nawet jeżeli napotkamy tego rodzaju problemy, o których wspominaliśmy, takie jak uczucie niewygody, bólu, wyczerpanie, czy dużo takich przypadkowych myśli, znacznie więcej, jak się wydaje, niż na co dzień w życiu, to można powiedzieć, że to też nie jest zła sytuacja. Jest to dobra sytuacja, ponieważ jest to coś najzupełniej normalnego. Jest to całkiem w porządku, że tak się dzieje, ponieważ to znaczy, że zaczynamy zdawać sobie sprawę bardziej ze swojego stanu, a skoro zaczynamy dostrzegać wyraźniej te problemy, te przeszkody w naszej praktyce, to dysponując metodą jesteśmy w stanie sobie z nimi radzić i wtedy stopniowo usuwać, minimalizować różne problemy, przeszkody i strapienia. A więc niezależnie od tego, do jakiej kategorii, można powiedzieć, należymy, jest ważne, aby postrzegać to jako generalnie dobrą sytuację, dobry stan. I jeżeli nawet subiektywnie przeżywamy różne problemy, różne trudności tu na odosobnieniu, to żeby się tym nie martwić, nie przejmować, nie potęgować tych problemów poprzez takie właśnie zastanawianie się nad nimi czy przejmowanie się nimi, tylko aby kontynuować praktykę i mieć odpowiednie nastawienie i wtedy stopniowo dzięki metodzie jesteśmy w stanie te problemy redukować.